Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam raz jeszcze, Andrzej Bajgus. Jako że mamy dziś Światowy Dzień Nauczyciela, za kilka dni będzie też ten polski, to dzisiaj spotykamy się z czwórką, myślę, lubianych belfrów od różnych dyscyplin muzycznych, bo tutaj z Wiesławem Mikrzem, nauczycielem gry na gitarze i ukulele w Młodzieżowym Domu Kultury, z Julianną Urszulą Olańską, nauczycielką śpiewu i też jest piosenkarką jako UOS, Grażyna Stanisławska, nauczycielka tańca, prowadzi autorskie, kreatywne zajęcia taneczne w MDK-u i Maria Żynel, aktorka, reżyserka, prowadzi zajęcia z piosenki aktorskiej w Akademii Teatralnej i znamy ją też z Południc. I właśnie z nimi wszystkimi sobie porozmawiamy o tym, jak to jest uczyć młodzież tejże sztuki. Na pewno sobie porozmawiamy właśnie o swoich nauczycielach od muzyki, jakich wspominamy i tak dalej, i tak dalej. To może na początek Bonobo i to jest wybór akurat Grażyny Stanisławskiej. I dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok w Światowym Dniu Nauczyciela, właśnie tak jak wspomniałem, cenieni i lubiani belfrowie, to Julianna Urszula Olańska, nauczycielka śpiewu, piosenkarka i głos. Cześć raz jeszcze.
Dobry wieczór.
Grażyna Stanisławska, nauczycielka tańca, prowadzi autorskie kreatywne zajęcia taneczne w MDK-u.
Dobry wieczór.
Jest też Maria Żynel, aktorka, reżyserka, prowadzi zajęcia z piosenki aktorskiej w Akademii Teatralnej w Białymstoku.
Dobry
I
wieczór.
Też jesteś związana z Południcami.
Tak, Maria wiedziałam, Żynel. Że to powiesz. Tak, tak.
Tak, oraz Wiesław Mikrz, nauczyciel gry na gitarze, ukulele w Młodzieżowym Domu Kultury. Dobry wieczór, pani Wiesławie.
Dobry wieczór.
Na początek muzykę wybrała pani Grażyna. Jak rozumiem, pani uczniowie do tej muzyki wraz z panią tańczycie.
Tak, tańczymy. Muzyka, właśnie tak jadąc w ogóle na spotkanie, też spostrzegłam, że tematem jest muzyka, a nie ruch i taniec.
Muzyka, taniec, to tak, wszystko tak naprawdę ze sobą sprzęgnięte.
Ale oczywiście, tak, jak najbardziej muzykę zawsze zapraszamy na nasze zajęcia. I jest ona bardzo inspirująca, jeśli chodzi o to, gdzie podążamy w ruchu. Pozwalam sobie nawet czasami puszczać muzykę, którą jeszcze nie znamy, której nawet ja jeszcze nie znam. I wtedy zadziewają się bardzo fajne rzeczy. Natomiast ta właśnie, którą teraz słyszeliśmy, zresztą cała płyta jest wspaniała, ponieważ wydobywa fajne przestrzenie wewnątrz ciała i prowadzi naprawdę do fajnych przestrzeni dzieciaki. I obrazowo wygląda to tak, że zajmując się różnymi dźwiękami w swoim ciele, które się pojawiają, nie spostrzegają nawet, jak fantastycznie się ruszają i wręcz zadziewa się czasami piękny spektakl taneczny.
A jakie to dźwięki się pojawiają w naszym ciele w czasie, gdy brzmi muzyka?
Mamy zazwyczaj magiczną piłeczkę. Ta piłeczka właśnie działa na muzykę. Uwielbia ruszać się, uwielbia zwiedzać przestrzenie ciała. I właśnie podążając za muzyką, znajduje się w różnych zakamarkach ciała. Dzięki temu one w wspaniały sposób się uruchamiają, w różny sposób. I naprawdę fajnie to wygląda, kiedy każde dziecko tworzy poniekąd jakiś własny styl tańca, wydobywa często. Zapraszam też, namawiam do tego, żeby zaprosiły te piłeczki do miejsc, których jeszcze nigdy nie zwiedziły na przykład, i wtedy też fajne rzeczy się zadziewają.
Wysłuchaliśmy Bonobo, to Simon Green. Wspomniała pani o tym, że czasem dopiero odkrywacie muzykę na tych zajęciach. Rozumiem, że to też sprzyja improwizacji, skoro właściwie po raz pierwszy ta muzyka jakoś na nas reaguje, a jej nie znaliśmy, tak?
Jak najbardziej. Mało tego, czasami jest tak, że mamy jakąś taką zajawkę, taką propozycję, którą robimy sobie wspólnie, czyli jest już ustalona jakaś kolejność, jakaś zabawa, która się dzieje, i włączam właśnie muzykę, której nie znamy, i nagle się okazuje, że zadziewa się zupełnie coś innego niż było w planach. I to też jest zaskakujące. Myślę, że też bardzo odkrywcze dla dzieci, że po prostu nie muszą trzymać się sztywno jakichś ram, które są narzucone, ale też mogą odkrywać w sobie, inspirowani różnymi dźwiękami, różnym, nie wiem, tym, co się zadziewa na zewnątrz na przykład, tak? I mogą być inspirowani do twórczości po prostu.
To na pewno zawsze bardzo ciekawe odkrycia. Poprosiłem właśnie państwa, żeby przynieśli ze sobą muzykę, która z jakichś powodów jest ważna właśnie w tym kontekście edukacyjnym, nauczycielskim. Każdy z państwa, tutaj będziecie się oczywiście w związku z tym tłumaczyć z tych wyborów, to na początek Grażyna Stanisławska. Ale zanim przejdziemy do kolejnego utworu, to prosiłbym o to, czy potrafią sobie państwo przypomnieć pierwszy zachwyt nad muzyką w swoim życiu? Czy to był koncert, czy to był czyjś śpiew, może kołysanka mamy czy babci, gra na gitarze kogoś w parku? Co to było? Co to mogło być? Kto sobie pierwszy przypomina?
No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że właściwie od kiedy pamiętam, zawsze była muzyka w moim domu, bo mój tato grał na fortepianie i zwykle jak miałem iść spać, to grał taką zajawkę, która bez słów mnie wysyłała do łóżka. Wiedziałem, że to jest
wspaniały komunikat.
Koniec, tak? Ale on uwielbiał muzykę amerykańską, grał Gershwina i w domu zawsze była muzyka na żywo. Tam. Czyli jego przyjaciele przychodzili. I taka zabawna historia, że pierwszy kształt, który pamiętam, to otwór kontrabasu, bo kiedyś stał kontrabas pewnie przy moim łóżku ten F pewnie mi tam utkwił gdzieś jako coś ciekawego. Natomiast pierwszy zachwyt to chyba to, jak miałem 7 lat, tato zabrał mnie na koncert. Wtedy jeszcze to były lata 50., początek 60. i był koncert w teatrze imieniem Stefana Jaracza w Olsztynie, gdzie pokazywali fragmenty Strasznego Dworu Moniuszki. Ja pamiętam, że szedłem ulicą i śpiewałem tam jakieś fragmenty, które mi utkwiły w głowie.
Już w wieku 7 lat, niesamowite. To, co pan mówi, to też myślę bardzo ciekawe, że w gruncie rzeczy nawet w takim procesie wychowania dzieci, o czym też pewnie sobie trochę porozmawiamy, że muzyka może być takim komunikatem nie wprost. To znaczy rozumiem, że zamiast gonić do spania dzieci, to w pana domu zabrzmiał ten Gershwin i wszystko było wiadomo.
Tak, to nie był Gershwin, ale tato grał taką, sam wymyślił sobie taką. Dzieci lubią wysokie tony, on zawsze na wysokich tonach grał mi taką melodyjkę, która właściwie nam jak gdyby komunikowała, że czas spać.
Maria Żynel, ten pierwszy zachwyt?
No to ja mam skrajnie inne wspomnienie. Teraz zaskoczyłeś mnie trochę tym pytaniem, nie byłam tak przygotowana, więc teraz bardzo usilnie rozmyślałam i w zasadzie wygląda na to, że to się łączy z kościołem bardzo mocno i w kilku płaszczyznach, bo jedno to jest oczywiście melodie kościelne, które jeżeli się słyszy co tydzień, to wpadają w końcu w ucho i pamiętam jak w dzieciństwie, bawiąc się nawet lalkami, pamiętam, jak jedną z zabaw było chodzenie do kościoła lalek i ja tam śpiewałam Alleluja zawsze i śpiewałam tam jakiś kawałek psalmu i nie bardzo pamiętając tekst, ale melodię jednak tak. I potem jak się okazało, że są różne melodie tych psalmów, to próbowałam jakoś ogarnąć to i nadążyć. Poza tym organy, to mnie fascynowało i potem marzyłam bardzo długo o tym, żeby grać na pianinie. To mi się pewnie połączyło w jedno, po prostu instrument klawiszowy. I kiedy moi rodzice wreszcie po wielu, wielu jakichś takich kilku latach jakby proszenia mogli kupić pianino i kupili je, to byłam szczęśliwa, bo okazało się, że to jest pianino koncertowe i ono brzmiało trochę jak organy. Więc to było coś, co to tak mi się z kościołem jeszcze to mi się kojarzy, właśnie takie śpiewanie wspólne. To, że umiesz czy nie umiesz, możesz śpiewać. Tam możesz, w tłumie nikt cię może aż tak nie usłyszy. I też pamiętam bardzo, bo część mojej rodziny pochodzi ze wsi, tutaj na Podlasiu i pamiętam bardzo wiele uroczystości rodzinnych, pogrzeby, wesela, chrzciny i tak dalej. Ale no tutaj akurat szczególnie pogrzeby i tam jest wspólne śpiewanie, które i przed pogrzebem, po rok, później i to są długie godziny siedzenia i śpiewania, w których ja nie uczestniczyłam, tylko jako dziecko tego słuchałam i to było też mocne.
To wspomnienia Marii Żynel. Julianna, Juos?
Wiesz, słuchałam teraz tego, co mówisz o kościele i ja tego nie pamiętam, ale moja mama mi opowiadała, kiedy były moje chrzciny i byłam strasznie nieznośna. Były tylko momenty jedne, w którym, za przeproszeniem, się nie darłam na cały kościół.
To były te momenty
moment
muzyczne.
Kiedy brzmiała muzyka. Tak mi się, przypomniało mi się, co powiedziała mi mama. Natomiast...
Czyli ten pierwszy zachwyt, kiedy miałaś 0 lat właściwie.
Tak, aczkolwiek wiesz, jest taka historia, może jest to historia mojej mamy, która opowiadała mi to, jak była ze mną w ciąży i leżała na kanapie w naszym rodzinnym domu i głaskała się po brzuchu i jakoś tak się gorzej czuła tego dnia. I leżała i z głową odchyloną, głaskała mi po brzuszku i nagle w wiadomościach, w radiu pojawiła się informacja, że Freddie Mercury nie żyje. I ona tak głaskała mnie po tym brzuszku i takie łzy ciekły, bo ona uwielbiała Freddiego. I mówiła mi, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie okej. I mówiła mi, że miała wrażenie, że tą miłość do muzyki przelała mi właśnie w tamtym momencie, kiedy właśnie tak cierpiała na myśl o tym, że Freddiego już nie ma. Notabene, Freddy to jest mój mistrz, uwielbiam go, kocham.
Bohemian Rhapsody, masz to w swoim repertuarze, przypadek?
Nie sądzę. Ale takie faktyczne wspomnienie. Bardzo jestem wdzięczna swoim rodzicom. za tą właśnie taką wrażliwość i pokazywanie mi muzyki może mniej popularnej, mniej oczywistej, za momenty, kiedy jechaliśmy na rodzinne wycieczki na spływy kajakowe i przy dźwięku ogniska, które samo w sobie jest magiczne, dochodziło do tego dźwięk gitary i wspólne śpiewanie. I bardzo wtedy wśród naszych znajomych i rodziny popularny duet ja plus mój tato. To były momenty cudowne, magiczne, które łączyły nas w tą więź, która była ponad czasem. I myślę, że do dnia dzisiejszego właśnie to jest to coś, w moim przypadku, ta muzyka, która jest ponad czasem, ponad miejscem.
Kurczę, Andrzeju, lawinę wspomnień uruchomiłeś.
Tak, to prawda.
Za chwilę będę chciał, żebyśmy przeszli do wątków związanych chyba z byciem nauczycielem już w waszym życiu, a jeszcze Grażyna Stanisławska, to wspomnienie, ten pierwszy zachwyt?
No ja mam chyba kilka takich punktów. Też mnie to pytanie zaskoczyło, ale jak opowiadaliście, mam to szczęście, że ostatnia się wypowiadam, tam zebrałam myśli i dane. Więc po pierwsze był to moment, kiedy babcia w swoim pokoiku gościła mnie cudownym, przytulnym i śpiewała mi piosenki. I to były piosenki w ogóle z gór, bo pochodziła stamtąd. I no, pamiętam, że one były zachwycające. Jak zaczarowana siedziałam i słuchałam. Też był taki punkt, że przyjeżdżał wujek do naszego domu, zawsze z akordeonem. I wtedy naprawdę te dźwięki, śpiew, pięknie też śpiewał, więc to też mam w pamięci. Uruchomiło mi się to teraz, jak usłyszałam to pytanie. Kolejny punkt to był taki, że zazwyczaj w niedzielę tato stawiał adapter, płyty i rozbrzmiewały czarno-czerwoni, trubadurzy,
brekauci,
no tak, już może wszystkiego nie pamiętam, ale no to było kawał dobrej muzyki. I ostatni punkt też tutaj, jak wspomniałaś, to był kościół, który no, niósł ze sobą te piękne pieśni i do tego stopnia, że przychodziłam do domu i tak na takiej małej Elwirce grałam sobie wszystko, żeby móc pośpiewać. Więc no, to
piękne, to piękne wspomnienia, piękne historie. Jak słyszę też, związane z konkretnymi ludźmi, którzy być może byli również w waszym przypadku tymi pierwszymi nauczycielami, którzy połączyli was z muzyką, ale ten wątek rozwiniemy za chwilę. Tymczasem Maria Żynel i Edith Piaf. Dlaczego ona?
O kurczę, duże pytanie. Ja w dzieciństwie 9 lat miałam, jak zaczęłam się uczyć francuskiego i to było wcześniej, na tamte czasy, oczywiście w latach 90. No i jednym z elementów nauki języka jest też właśnie jakieś takie zapoznawanie się z kulturą bliższe i Edith Piaf, no jeszcze w tamtym czasie przedinternetowym, kiedy miało się płytę, miało się ich kilka jakieś, no i była taka, czy kaseta jakaś w domu i to było coś, co też mnie z tym francuskim jakoś wiązało, więc ja jakby bardziej z miłości do francuskiego niż do samej Edith Piaf, ale później już jakby do Edith Piaf, no to jest jakby pierwszy taki mój własny wątek, ale drugi wątek to jest to, że to jest w zasadzie taka klasyka piosenki aktorskiej. Można powiedzieć, że jak się wyobraża myśli o piosence aktorskiej, to jest jakaś kobieta lub mężczyzna w czerni i to może być właśnie Edith Piaf, która była jedną z pierwszych, czy Jacques Brel, czy Aznavour, czy Leonard Cohen i jeszcze kilka innych osób, ale a po polsku by to pewnie się tłumaczyło na przykład panią Ewę Demarczyk, czyli jest to pani w czarnej sukience lub pan, który w dużych emocjach, w punktowym świetle przy mikrofonie wypluwa swoje dźwięki i emocje. Więc czy kimś takim była dla mnie Edith Piaf, myślę, której tak naprawdę namiętnie słucham i uczyłam się na pamięć piosenek.
Edith Piaf, również jej repertuar braliście na warsztat ze studentami Akademii Teatralnej i wykonując piosenkę aktorską?
Tak.
Tak.
Tak. Przez jeden semestr robiliśmy piosenkę aktorską. Długo na to czekałam, bo to takie dosyć osobiste dla mnie było. Nie tak dawno temu to ze studentami robiłam, ale niestety miało być to nawet pokazywane publiczności, bo naprawdę fajnie studenci sobie poradzili z tym zadaniem, ale niestety to był dokładnie ten rocznik, gdzie przed sesją zaczął się COVID, zamknięto nas, więc nasza piosenka francuska i Edith Piaf i inni zagrani byli tylko raz na egzaminie.
I niech wybrzmi teraz w oryginale.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
Reklama. Pewna inwestycja na niepewne czasy? Mennica Polska zaprasza do biura sprzedaży złota inwestycyjnego. Białystok, ulica Legionowa 28. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty na prostych zasadach. 255 lat doświadczenia Mennicy Polskiej to gwarancja wiarygodności i bezpieczeństwa. To była reklama.
Z Julianną Urszulą Olańską, Grażyną Stanisławską, Marią Żynel i też z Wiesławem Mikszem, to wszyscy są nauczyciele związani jakoś z muzyką. Rozmawiamy sobie właśnie w Światowym Dniu Nauczyciela o edukacji muzycznej, o pierwszych nauczycielach. To może właśnie teraz to byłoby to pytanie. Jako że Edith Piaf śpiewała o tańcu, to może Grażyna Stanisławska. Pamięta pani swojego pierwszego ważnego nauczyciela? Bo mówi się czasem, że możemy nie mieć smykałki do matematyki, ale jeśli jest świetny Belfer, to nas wciągnie na jakieś konkursy nawet matematyczne, spowoduje, że będziemy mistrzami. Czy tak było i u pani może? Że trafiła na jakiegoś takiego mistrza, nauczyciela, który właśnie otworzył jakąś drogę?
Ojej, to jakby mam takiego nauczyciela, mistrza, który otworzył drogę, jeśli chodzi o ścieżkę taneczną. No ale to prawda, że w tej przestrzeni był również śpiew i był to zespół ludowy. Więc trochę bardzo odbiega to od tego, co teraz robię, ale no była to też różnorodna ścieżka. I rzeczywiście pan Mirek, z którym mogłam po prostu stawiać pierwsze kroki na scenie taneczne, zainfekował na 100% we mnie właśnie to zamiłowanie do tańca, a za tym idzie do muzyki.
A co takiego przeważyło? Co było takim ważnym elementem? Właśnie to, że ten nauczyciel miał taką zajawkę, że miał tę pasję i którą potrafił przekazać?
Chyba najważniejsza była pasja, czyli jego niezwykłe zaangażowanie w to, co robi. Całkowite, stuprocentowe zaangażowanie. Czasami właśnie jak zdarza mi się, że chwyta mnie takie już znużenie pracą. No, przyznaję się, czasami tak jest. Chyba wszystkim nam się zdarza. To przypominam sobie, jak to jest fajnie mieć nauczyciela, który naprawdę jest zaangażowany w to, co robi. To zaraża.
Julianna Olańska, UOS. Czy ty też podobnie trafiłaś na takiego nauczyciela, który jakoś cię poprowadził, otworzył jakieś drzwi w twoim myśleniu? A może jakieś realne, rzeczywiste drzwi otworzył?
Powiem ci szczerze, że ja bardzo długo błądziłam jako wokalistka, jako artystka. Szukałam swoich dróg, byłam uparta. Oczywiście były na drodze osoby, które... No na przykład uczęszczałam do szkoły pani Heleny Mieszkuniec, oczywiście do szkoły pana Jerzego Tomzika, więc jakby te klasyczne punkty Białegostoku zostały zaliczone. Natomiast nie ukrywam, że do takiego bardzo świadomego podejścia...
Włączał się taki anarchistyczny, punkrokowy duch, nie ma autorytetów, musimy sami.
Ja myślę, że to jest moje wewnętrzne... Idziesz, robisz po swojemu, musisz znaleźć. Jakby muszę się sparzyć, muszę tego doświadczyć, żeby zrozumieć i poczuć ten smak po swojemu.
Nawet gdyby to okazało się porażką, prawda, czasami?
Oj tak, i to wielokrotnie. Czy tego żałuję? Nie, ale teraz jak jestem już starsza i bardziej doświadczona, wiem, że nauczyciel może cię bardzo świadomie i bez tego poparzenia się poprowadzić. Poprowadzić w dobrym kierunku, otworzyć na nowe, na jakieś nowe perspektywy. I myślę, że taką osobą w moim życiu był Andres Martorell. To jest właśnie vocal coach, który mieścił się, bo już niestety się wyprowadził na Malagę. Zazdroszczę. No to jest mój aktualnie bardzo dobry przyjaciel.
Następny punkt to będzie Podlasie, założę się.
Wiesz co? Ja myślę, że...
Podobny klimat,
tak. Podobny klimat. Natomiast była to osoba, która otworzyła mi drogę do, jako mój vocal coach w Warszawie, do dużo bardziej świadomego podejścia i pozwolenia sobie na popełnienie błędu. Pozwolenie sobie, to jest w moim odczuciu tak problematyczne, kiedy nie masz takiego przyzwolenia w sobie, że popełnić błąd to jest nic złego, wręcz przeciwnie. To, że popełnisz błąd, potkniesz się, uczysz się, w ten sposób się też uczysz. Pozwolenie sobie na błąd, to jest też co ja na przykład przy pracy ze swoimi podopiecznymi, tak to określę, ze swoimi studentami, tłumaczę, że nie ma nic złego w tym, żeby popełnić błąd. To jest ludzkie. I to jest na przykład to, co dał mi mój nauczyciel i poprzez to uwolnienie mnie od tej presji bycia perfekcyjną, dopiero w tym momencie zaczęło się to, że ja sobie te moje skrzydła się dosłownie rozłożyły i frunę, bo cały czas się rozwijam i to mam nadzieję, że nigdy się nie skończy, ale myślę, że taki bardzo niski pokłon mogę złożyć w stronę Andresa.
I dzisiaj jesteś i piosenkarką jako UOS, ale też nauczycielką śpiewu. Maria Żynel, czy u ciebie to był jakiś aktor, reżyser, ktoś właśnie związany ze szkołą teatralną?
Pierwszą osobą, która była taka ważna, jeśli chodzi o takie muzyczne życie, to zupełnie nie była osoba związana z teatrem. To była moja nauczycielka muzyki w szkole podstawowej numer 37 w Białymstoku. To była pani Wioletta Grabowska, która uczyła mnie, normalnie miała lekcje muzyki i to było coś wyjątkowego. Ona naprawdę bardzo poważnie to traktowała. Często się te przedmioty artystyczne, nie wiem jak jest teraz, ale tak się trochę po macoszemu, cokolwiek coś tam namaluje, zagra tam dobrze, byle dzieci się dobrze bawiły, siedziały w klasie. Ona zupełnie nie miała takiego podejścia. Naprawdę mieliśmy kartkówki, naprawdę wymagała od nas, ale ona też była moją nauczycielką muzyki, tak prywatnie chodziłam do niej na lekcje gry na pianinie. I to była dla mnie pierwsza taka ważna osoba, a potem chciałam powiedzieć jeszcze dwóch, bo jedna to jest właśnie już związana bardziej z teatrem i też na warsztatach studia Jerzego Tomzika, które zaliczyłam. Był to pan profesor Cezary Szyfman. Jest to o tyle może zabawne, że pan profesor tam jakby gdzieś odkrył dla mnie to, że mogę śpiewać solowo i może nikt nie wyjdzie nawet, a może nawet wręcz przeciwnie, nawet jeśli nie jestem tutaj wybitną piosenkarką, ale naprawdę dał mi bardzo dużo jakiejś takiej uwagi, wiary w siebie, cennych uwag i śmiesznie śmieszne jest to, że ja w tej chwili pracuję z nim w Akademii Teatralnej, stworzymy razem taki team nauczycielski. I następna osoba, ostatnia już, to jest związana już ze śpiewem tradycyjnym, tak zwanym śpiewem białym. To byłam na wielu, wielu warsztatach i wielu naprawdę wspaniałych nauczycieli spotkałam, ale jest jedna taka wyjątkowa, znana w Polsce śpiewaczka i nauczycielka, Tytiana Sopiłka. I no, to jest osoba, która jakoś tak otwiera oczy. Trudno mi nawet powiedzieć, co ona robi inaczej niż inni, ale ma jakiś swój sposób, który naprawdę otwiera głowę, otwiera głos, jakieś pozwala coś sobie zobaczyć nowego w sobie samym.
Panie Wiesławie, Wiesław Mikrzy jest jeszcze z nami, nauczyciel gry na gitarze ukelele. W pana pierwszej wypowiedzi pojawił się dwukrotnie ojciec. Czy on był właśnie tym pierwszym mistrzem, nauczycielem?
Znaczy, moja historia jest jak gdyby od drugiej strony, dlatego że moja pierwsza nauczycielka udowadniała mi przez 2 lata, jakim jestem beznadziejnym uczniem. I wręcz byłem...
Od muzyki?
Tak. No nie. Ona uczyła mnie gry na fortepianie, bo fortepian stał w domu. Więc oczywiście to było naturalne. Ja miałem wtedy 7-8 lat. I pamiętam, po 2 latach miałem dosyć i rodzice jak gdyby powiedzieli: okej, nie graj. Natomiast mój tato grał i on to był chytry gość, bo on grał rzeczy takie, które ja mogłem zagrać i niby przypadkiem zostawiał nuty. I on mnie tak jak gdyby szkolił przez taki z podstępu. I ja grałem i pamiętam, właściwie nie miałem nigdy jakiegoś takiego guru, nauczyciela, dlatego że jak w pewnym momencie musiałem wybrać zawód, a źle się uczyłem cały czas. Po prostu interesowała mnie bardzo muzyka, na przykład w ogólniaku. Niby uczyłem się historii, a miałem radio włączone i tam słuchałem listy przebojów. Nie? Znałem wszystkie utwory na pamięć. Natomiast w szkole byłem raczej jeden ze słabszych. No i jak wybierałem sobie kierunek przyszłości, pomyślałem, chciałbym coś robić z muzyką, ale byłem za słaby, żeby zdawać do Wyższej Szkoły Muzycznej. Zdawałem do szkoły pedagogicznej na Wydział Wychowania Muzycznego. I pamiętam, że grałem dziennie po 6-7 godzin utwory. Jak wszedłem na egzamin, byłem najlepszy. Nie miałem żadnych papierów i dostałem się na studia. I wtedy jak gdyby uzupełniałem to, czego nie zrobiłem wcześniej. Natomiast to nie był na pewno. Moim nauczycielem był Wiktor Korczakowski, który był moim kolegą w wojsku. Wiktor był leśnikiem w ogóle. I on tak pięknie śpiewał i grał świetnie na gitarze, że jak on miał dyżur i zamiatał korytarze, to ja brałem miotłę i mówiłem: słuchaj, ty śpiewaj, a ja będę zamiatał. A on z kolei...
Wspaniały deal.
Tak. A moim marzeniem zawsze było grać na gitarze, ponieważ wy jesteście jeszcze bardzo młodzi. Ja już jak gdyby zupełnie inne pokolenie. I
już wtedy grał pan na tej miotle.
Tak. Ja wtedy, kiedy poznałem Wiktora, grałem dosłownie kilka akordów. Takie piosenki raczej przy ognisku, które ludzie... Bo, i to nie były takie grzeczne piosenki. Ale tam istniałem. Dostałem taką lutnię od dziadka, która po niemiecką, którą wyremontowałem wszędzie. Mam ją do dzisiaj. I pamiętam, grałem tam 3-4 akordy, ale byłem już jakimś gitarzystą. I ten Wiktor zagrał tak na gitarze, że ja mówię: pokaż. Uczyłem się tego chyba przez 2 tygodnie. No i on mnie tak zaraził tą miłością do strunowych instrumentów, nie do fortepianu. Fortepian jakoś odpłynął na bok, mimo że stoją tam u mnie instrumenty klawiszowe i pianino, i fisharmonia. ale pamiętam, że dostałem takiego kopa, że tak jak wyszedłem z wojska, to grałem na gitarze, na tej swojej lutni. Pierwsze, co zrobiłem, to wydałem całą pensję na gitarę, którą dostałem, słuchajcie, na pozwolenie ministra kultury i sztuki. I dostałem gitarę z NRD za bony wymienialne.
To już inna epoka, zupełnie.
Tak, no tą gitarę też mam do dzisiaj, rezonata, taka poszukiwana, wtedy najlepsza w ogóle w Polsce. Wszyscy grali na Muzimach, to i Kaczmarski, i jak było coś lepszego, no to kosztowało horrendalne pieniądze.
To wspaniałe wspomnienia, za chwilę przejdziemy w naszej rozmowie do tego, jak już państwo są dzisiaj nauczycielami od muzyki, od sztuki i tak dalej, ale panie Wiesławie, bo tutaj Aldi Meola, tutaj akurat jego późny utwór, też jako pan jest gitarzystą, to słynny gitarzysta, rozumiem, że to ważny punkt odniesienia, prawda?
Jak najbardziej.
To już zacznijmy słuchać. Dlaczego?
Dlatego, że Aldi Meola jak gdyby jest takim inspiracją dla wielu obecnych gitarzystów. On ma technikę takiego tłumienia, on gra po progach, to jest bardzo trudne. To się gra w ten sposób, że naciska się na progi, a nie za progiem. Próbowałem to robić, to nie dla mnie. Już chyba za ręce nie te i nie ten czas. Ale ma swoich wspaniałych również w Polsce takich wychowanków jak Patrzałek, czy na przykład Adam Palma, który co prawda jest Polakiem mieszkającym w Londynie. No świetny. Zresztą Aldi Meola był w Białymstoku.
Był tutaj. Chyba dwukrotnie byłem nawet, tak, w Filharmonii, chyba w wyższej szkole.
Świetny muzyk.
Posłuchajmy, to jego Oblivion, Aldi Meola. Thank you.
już w temacie.
Dzisiaj w Światowym Dniu Nauczyciela rozmawiamy sobie właśnie z cenionymi, lubianymi belframi. To Julianna Urszula Olańska, nauczycielka śpiewu, Wiesław Miksz, nauczyciel gry na gitarze i ukulele, Maria Żynel, prowadzi zajęcia z piosenki aktorskiej w Akademii Teatralnej, i Grażyna Stanisławska, nauczycielka tańca, prowadzi autorskie kreatywne zajęcia taneczne w MDK-u. Przejdźmy już akurat te wspomnienia i te spotkania z ludźmi, którzy okazali się dla nas jakoś ważni w tym kontekście nauczycielskim, muzycznym, zdominowały tę pierwszą część, ale właśnie kiedy już wy staliście się nauczycielami od muzyki, od sztuki, to jakie wartości przede wszystkim chcecie przekazać swoim uczniom?
O mój Boże, jakie wartości rzucasz cały czas takie
tematy. To może najbardziej doświadczony Wiesław Miksz.
No więc jeśli chodzi o... Ja właściwie nie mam żadnego patentu na... Ja w ogóle nie używam konspektów i właściwie jedyne, co umiem, to improwizować.
Czyli improwizacja przede wszystkim.
Tak. I prawdę mówiąc, wyławiam osoby, którym naprawdę warto poświęcić czas. Bo są osoby, które pytają mnie, a po co mi to będzie w życiu potrzebne, ta muzyka. Ja mówię, no choćby po to, żeby na weselu nie włączyć tylko świateł i tańczyć, ale żeby był DJ choćby. No ale rzuciłem ten temat, po co mi to będzie w życiu potrzebne. Pewien mój uczeń, który właśnie zadawał mi takie pytanie, Ja na lekcji mu mówiłem, słuchaj, będzie taki dzień, kiedy przyjdziesz do mnie i będziesz chciał mnie przeprosić, że się tak zachowujesz, że negujesz to, co ja chcę ci pokazać, chcę cię nauczyć.
I to będzie ten dobry dzień.
I zobaczysz, że przyjdziesz i będziesz mnie przepraszać. Aha, i słuchajcie, po 6 latach pojawia się facet, puka na mnie i mówi, bo ja przyszedłem pana przeprosić. Bo ja, ktoś tam obok mnie, jakiś sąsiad, sąsiadka chciała wyrzucić gitarę i zapytała, czy ja nie chcę. I on tą gitarę wziął i zaczął grać i gra w zespole. I on mówi, jaki ja byłem wtedy głupi. Natomiast jeśli chodzi o takie szerokie podejście, to ja po prostu spotykam się z czymś niepokojącym, bo młodzi ludzie mają dostęp w tej chwili nieograniczony w ogóle do muzyki. Jak ja byłem młody w ich wieku, to płyty z zachodu, to mieli nieliczni, którzy mieli kuzynów w Ameryce albo gdzieś na zachodzie. I myśmy te płyty sobie pożyczali. Ja pamiętam, że ja do szkoły nie chodziłem i cały dzień, bo miałem płytę na jeden dzień. I ja ją słuchałem w koło, bo to był Joe Cocker. I chciałem jak najwięcej zapamiętać. Natomiast w tej chwili jest inny problem. Młodzi ludzie mają dostęp do wszystkiego nieograniczony, tylko nie wiedzą, co wybrać. I na przykład mamy zajęcia wokalne, również prowadzę. W tym roku wróciłem do tego, bo no i dziewczyny, które zwykle dziewczyny lubią śpiewać, nie chłopców jakoś. Oni chyba nie potrzebują nauczycieli.
Myślę, że problem jest zupełnie inny, ale istnieje faktycznie. Okay.
No i dziewczyny po prostu kiedyś mi powiedziały, że one nie chcą śpiewać, żebym poświęcił 2 godziny tylko na to, żeby pokazać im te osoby, które warte są słyszenia i o których oni nie wiedzą po prostu.
Panie Wiesławie, pan powiedział też o tym, że tutaj w pewnym momencie skruszony uczeń przyszedł do pana i właśnie docenił ten warsztat, którego pan go uczy, ale rozumiem też i tutaj do ciebie, Julianna, że w pewnym momencie jednak ważne jest, żeby też trochę kontestować, tak, tę naukę, którą się zdobywa. Czy ty też tego uczysz swoich uczniów, żeby w pewnym momencie po tym, jak im przekazasz te podstawowe informacje, umiejętności, żeby jednak też kontestowali i szli zupełnie swoją drogą? Uczniowie?
Czy możesz sprecyzować, co masz na myśli, mówiąc kontestowali?
Chodzi mi o to, że czasem w szkołach muzycznych uczą się ludzie właśnie tych podstaw i potem bywa problem właśnie z przeskoczeniem do czegoś na przykład autorskiego, że jesteśmy nauczeni tej podstawy, ale właściwie na tej podstawie się zatrzymujemy i koniec. A tymczasem, żeby jednak tworzyć muzykę autorską, to trzeba zrobić ten następny krok, czyli trochę zakwestionować tę naukę, którą się zdobyło do tej pory.
Wiesz co, wydaje mi się, że podstawy są potrzebne i zbudowanie stabilnych podwalin jest niezbędne do tego, żebyś mógł bez zrobienia sobie krzywdy pójść do przodu. Natomiast to są podstawy, to są podwaliny. To jest coś, że masz po prostu stabilnie stać, ale to nie ma być kwintesencją tego, do czego dążysz. To jest tylko i wyłącznie początek. To są te twoje wygodne buty, które zakładasz i dopiero, nie chcę ustalać tutaj kolejności, bo oczywiście nie ma zasad. Jakby mam uczniów czy uczennice, które przychodzą i tych podstaw na przykład nie mają, ale mają na przykład coś zupełnie innego. Czują muzykę.
Mają zajawkę.
Pozwalają sobie wypełnić się muzyką. I to jest na przykład coś, co wielu ludzi, którzy mają na przykład, nie wiem, podstawy, idealną technikę, czy coś, co jest książkowo idealne, ale na przykład nie mają tej wolności w sobie. Nie ma, w moim odczuciu, nie ma czegoś takiego, co jest idealną receptą. Przynajmniej mówię, nie wiem, jako nauczyciel nie... Zdecydowanie nie chcę nakładać sobie i swoim uczniom ograniczeń i tego, jak oni mają dochodzić do tego szczęśliwego miejsca.
Grażyna Stanisławska, ja miałem okazję też obserwować fragmenty tego, jak pani prowadzi zajęcia z młodymi ludźmi. Czy jedną z tych wartości, którą chciałaby pani przekazać, to entuzjazm?
Zdecydowanie. Entuzjazm, ale też... Jest taka ważna rzecz, tak jak usłyszałam pytanie, tak jakby co jest dla mnie ważne jako dla nauczycielki tańca, to chciałabym przede wszystkim, żeby dzieciaki, które uczestniczą w tego typu spotkaniach, zajęciach, otworzyły się na swoją własną wrażliwość, tak? Nie tylko na zewnętrzną, ale również na tą swoją. Często... nawet ośmiela się powiedzieć, że nie wiedzą, że mają taką wrażliwość, a każdy człowiek na 100% ją ma. Gdzieś tam może robię jakieś starania, żeby dotrzeć do tej strefy właśnie takiej wewnętrznej wrażliwości, bo tam jest, tam są duże pokłady możliwości tworzenia. I może dlatego skręcam też w taką stronę, żeby dzieciaki się bardziej otwierały i tak jak tutaj nawiążę do pięknej wypowiedzi Julianny, jestem wdzięczna za te słowa, że dzieciaki przychodzą i boją się popełniać błędy. Otóż pierwsza i natychmiastowa moja reakcja jest, że jakby nie ma możliwości nauczenia się czegokolwiek, nie popełniając błędu, tak? No bo dziecko jak się rodzi, nie wstaje od razu na nogi, nie robi kroków, tylko się potyka, upada i dla nich to jest taki obraz rzeczywiście przemawiający, więc popełniajmy błędy i szukajmy.
Pozwólmy sobie popełniać błędy. Maria Żynel, pamiętam kiedyś się w Familiadzie zapytano, za co najbardziej cenimy aktorów. Odpowiedź brzmiała, jak sądzicie?
Nie mam pojęcia. Za dykcję?
Za co?
Że są?
Że są. Za dobrą pamięć.
O!
Że, no to... że mają tyle tekstu do zapamiętania i żeby to potem w filmie czy na scenie zaprezentować.
To prawda,
ale przecież,
to się czasem wydaje.
Tak, oczywiście. To jest oczywiście bardzo ważne. Ale szczególnie myślę sobie w piosence aktorskiej... W gruncie rzeczy to jest tak podstawowa sprawa, żeby znać tekst, że aż o tym zapominamy. W związku z tym, co jest najważniejsze tak w twojej edukacji, jeśli chodzi o piosenkę aktorską?
O rany. Właśnie, czy ja się tutaj śmieję, mówię, że to jest ważne, pamięć jest ważna. Oczywiście, że jest, ale myślę, że aktorstwo stanowi tyle wyzwań różnych, że akurat ta kwestia to jest najmniejsze zmartwienie. Być może z wiekiem to się jakby na pewno utrudnia i to wiele razy słyszałam opowieści starszych aktorów, kiedy ma się do nauczenia naprawdę jakieś stronice tekstu jeszcze trudnego bardzo, na przykład jakiegoś naukowego albo bardzo takiego wymyślnego typu Witkacy, który nie jest takim potoczną mową, to jest naprawdę wyzwanie, ale przeciętnie to są większe trudności. Myślę, że bardzo, tak się namyślałam tutaj intensywnie, jak zadałeś to pytanie, bo Kurczę, to jest duża sprawa, bo to, czego my uczymy w szkole, bo ja właśnie nie uczę śpiewu. Ja nie uczę ich śpiewać. Od śpiewu mają specjalistów właśnie od muzyki, od śpiewu. A ja bardziej ich uczę interpretacji tej piosenki, czyli jakby zadań aktorskich, które się z tym zwiążą. To jest i ruch, i jakby wszystko inne, co się wiąże ze słowem tam. I myślę sobie, że ci studenci właściwie nie uczą się grać na instrumencie, ani nie uczą się śpiewać jakby tutaj, czy czegokolwiek innego. Oni się uczą grać na sobie, oni są instrumentem. Oni się uczą grać na Mateuszu, na Kasi, na Wojtku, na Ewelinie. Oni naprawdę się uczą tego. I to jest jakieś strasznie trudne i to, co ja próbuję, nie wiem, tak myślę sobie, przynajmniej idea jest szczytna, pewnie wykonanie różnie. Ja kochałam swoich nauczycieli, byłam małym kujonem i naprawdę pamiętam, jak wiele mi oni dawali, tak od szkoły podstawowej, jak ta uważność ich i to, że oni mnie widzą, że mam poczucie, że mnie widzą, mi to dawało, więc ja się staram ich widzieć i słyszeć. Pewnie nie zawsze mi się to udaje, ale o to się staram i bardzo staram się nie tłumić ich wyobraźni, bo ja pracuję z ludźmi dorosłymi już, ale często widać, jakby jak różne kompleksy sprawiają, że oni nie mogą zagrać na tym swoim pięknym instrumencie, który mają, który nie jest doskonały, ale jest jeden, jedyny, unikalny. I jest jak Stradivarius, tak? Nie ma nikt drugiego takiego.
My wszyscy jesteśmy Stradivariusami.
Można tak powiedzieć, w aktorstwie tak, ale jakby bardzo często się wytyka błędy i się pokazuje, tego nie umiesz. Więc to znowu też w zasadzie do koleżanek nawiązując, tak, jak to zrobić, żeby oni popełniając błędy, nauczyli się ich nie popełniać, albo nie bali się ich popełniać i robili kroki do przodu, się nie zamykali.
Wszyscy jesteśmy Stradivariusami, to myślę, że to piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania z Julianną Urszulą Olańską. Jeszcze króciutko, fragment pewnie zdążymy wysłuchać twojej interpretacji Adele. Króciutko tak o tym powiedz.
Wybrałam Adele nie bez przyczyny. Adele jest takim przykładem nieidealnej techniki, którą przez wiele, wiele lat musiała opłacać swoimi operacjami, bo traciła głos, a dawała niesamowite koncerty, bo czuła muzykę, czuła to, co robi. I teraz poprowadzona przez dobrych nauczycieli wreszcie, powiedzmy, ma powoli bezpieczną technikę dla siebie i może cały czas czuć i śpiewać.
Już śpiewa nam UOS, Grażyna Stanisławska, nauczycielka tańca w MDK. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Maria Żynel, aktorka, reżyserka, prowadzi zajęcia z piosenki aktorskie w Akademii Teatralnej. Połownicę
tak,
też.
Ja.
Wiesław Mikrz, bardzo dziękuję. Nauczyciel gry na gitarze i na ukulele. Jeszcze po 21 posłuchamy m.in. muzyki do Maria, twojego spektaklu Pastrana, ale też innych utworów nauczycieli, wcześniej nauczycieli, dzisiaj już muzyków. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Dobranoc. I read a